dla tych, którzy pozostali i prowadzą nabożeństwo. I tak się obawiam. Drogi, pewien zwrot, no i jesteśmy na styk. Po prostu czasem jest tak, że człowiek ma bardzo dużo spraw na głowie i działa automatycznie na jakichś włączonych GPS-ach, które się nie zresetowały. I to jest od jakiegoś czasu taki okres, w którym wielu z nas jest dość zabieganych. I myślę sobie, że to jest dobry temat, aby pochylić się nad Bożym Słowem i zastanowić się nad tym. Jeszcze do wczoraj miałem zupełnie inne myśli, inne sprawy mnie nurtowały, ale ten dzisiejszy poranek, ta pomyłka, słowo wstępne, wszystko to, wiecie, jak to Biblia mówi, współpracuje ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Więc otwórzcie proszę Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, 31 do 34 wersetu. Przeczytajmy na wstępie. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Drodzy, gdybyśmy dzisiaj, zważając na okoliczności i czas, w jakim żyjemy, chcieli poszukać odpowiedniego tytułu dla tego fragmentu, oczywiście on jest szerszy, to może powiem tak, nie pomylilibyśmy się, gdybyśmy powiedzieli, że ten tekst zawiera prawdziwy test chrześcijańskiego życia. Życia osadzonego w tej, a nie innej rzeczywistości. Słowa Jezusa są rzeczywiście takim papierkiem lakmusowym, odkrywającym też rzeczywistość naszych serc i nieuchronność pewnych życiowych decyzji. I szczera odpowiedź na to, co tutaj czytamy w kontekście nas samych i bez szukania porównań z innymi ludźmi, jest też odpowiedzią na wiele spraw w naszym życiu, wiele problemów, które przeżywamy. Pan Jezus stwierdził, że codzienną troską pogan jest jeść, pić i ubrać się, dodajmy, dobrze się ubrać, bo poganie nie ubierali się byle jak. A więc jedyną taką dominującą troską, nadrzędnym, nieodstępującym im ich zmartwieniem były właśnie te egzystencjalne dylematy rzeczy dotyczące ciała. Słowo poganie dla ówczesnego Żyda oznaczało po prostu narody, nie Żydzi. A więc mówimy o czymś wówczas bardzo powszechnym. I to, co poganie wnieśli do narodu żydowskiego, to takie przeorientowanie ich życia z tego, jak wiedli wcześniej, gdzie Bóg, Pismo, świątynia, religia były niejako w centrum wszystkiego, były osią ich codziennego życia, na taki sposób życia, gdzie wszystko od rana skupiało się na zapewnieniu sobie bezpieczeństwa na dzisiaj, a najlepiej jeszcze na jutro. A więc wszystkie ich szlachetne akcenty zostały przeniesione na taką zwykłą, codzienną troskę o swój byt. Poganie reprezentowali całkowicie odmienną mentalność. Lecz mimo tego stało się tak, że ona wniknęła w strukturę myślenia tych ludzi. To była mentalność Greków i Rzymian, a więc tego wielkiego, cywilizowanego, postępowego świata, który, można by powiedzieć, dotarł do tego zaścianka. I dla tych ludzi troska o dobrobyt, o stabilizację, o jakąś wygodę, o jakiś poziom życia, o jakąś przyjemność stały się normą, normatywne. I ludzie pod wpływem nowego sposobu myślenia masowo przestali uczestniczyć w takim głębszym życiu religijnym. Laicyzacja, zeświadczenie mogły być nawet odczytywane jako oznaka postępu. Tyle nowego działo się w ówczesnym świecie. Kultura Greków, kultura Rzymian niosły ze sobą tyle rzeczy, uciechy, szanse rozwojowe, a przy tym też troska za troską, aby ten byt, te możliwości, aby to uchwycić, aby to utrzymać, aby to jeszcze mieć na godziwym poziomie. Czyli skądinąd jest to dobrze nam znana pogoń za pieniędzmi, które nie tylko starczać mają na dzisiaj, ale jeszcze, żeby się odkładało na tak zwaną czarną godzinę, żebyśmy mogli jeszcze oddalić ten przysłowiowy zły czas. Owszem, wiemy dobrze wszyscy, że religia dalej istniała i miała się nieźle, wydawałoby się, ale była już raczej zorientowana na zaspokajanie takiej potrzeby sumienia, na zadośćuczynieniu, aby zaspokoić potrzebę też usprawiedliwienia nieobecności Boga w ich życiu. Doszło również do tego, że świątynia także stała się sposobem na ciągnięcie zysków dla uczonych w piśmie, dla Sanhedrynu, dla tej wielkiej religijnej elity Rady Naczelnej Izraela. Wszyscy ci ludzie wiązali z tym miejscem jakiś swój bytowy interes. Niektórzy właśnie tam robili swoje kariery. Choćby wspomnijmy późniejszego Saula, zanim spotkał się z Jezusem Chrystusem na drodze do Damaszku. Gdy Jakub pisał swój list wiele lat później do swoich wierzących rodaków, którzy byli już wówczas całkowicie skoncentrowani na tych swoich bytowych troskach, to mówi do pewnej grupy, mówi następujące słowa. Mamy to w liście Jakuba w 4 rozdziale, 13 wersecie do 15. Przepraszam. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta. Zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, którą ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Drodzy, spójrzmy, że ci wierzący ludzie zaczęli żyć bez Boga. Weszli w szalone tempo swoich spraw, swoich biznesów, swoich interesów. Wybiegając nawet o rok do przodu, zostawili tak naprawdę swoją najcenniejszą wartość. Tą swoją, powiedziałbym, pierwszą miłość, czyli Boga, który był wcześniej ich wybawcą i wystarczającym zabezpieczeniem. Bóg, który określał ich duchową tożsamość. Zostawili Boga, któremu zaufali, lecz w tym zaufaniu nie wytrwali. Ludzie dzisiaj także żyją w szalonym tempie. Czasem to znamy z autopsji. Ludzie żyjąc w ten sposób tracą obecność żywego Boga w swoim życiu. Owszem, zostaje religia. Tracą go jako punkt swego odniesienia do wszystkiego, co dzieje się w ich życiu. Nie chcą oczywiście, nikt tego podejrzewam, nie chce rezygnować z Boga, no bo przecież lepiej go mieć po swojej stronie, ale społeczność tak wielu ludzi zostaje zredukowana do jakiegoś rytualnego zadośćuczynienia, do jakiegoś świątecznego dnia, w którym odwiedza się Pana Boga, w którym wypada pójść do kościoła, no bo wszyscy idą. Wypada, by oczyścić się z tych swoich śmieci z całego tygodnia nazbieranych, by to wyrzucić ze swojego sumienia, by czasem nie przypętały się jakieś wyrzuty, by czasem nie dogoniły mnie jakieś demony przeszłości. Ale pomyślmy, czy tak miałaby wyglądać, czy to jest obraz społeczności z Bogiem, czy na tym polega życie z Bogiem. Czy zdajemy sobie sprawę, w tym codziennym biegu, w tej gonitwie pozbywania się trosk, czym naprawdę jest moje życie, dokąd ono zmierza, w czyich rękach ono ma być, jakim Bóg je widzi i jak trzeba, by zmienić swoje myślenie, by nie zmarnować życia w gonitwie za wiatrem, w pogoni za tym, co przemija. Bo apostoł Jan powiada, przemija kształt tego świata, ale kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. I gdy sprawy popędzają, trudno jest zatrzymać się i dać sobie chociaż chwilę na rzeczową odpowiedź na takie pytania. Gdy człowiek żegna się już ze swoją troską, która go dotąd gniotła, ale w końcu coś się stało, że przyszło rozwiązanie, ale zaraz wita się z kolejną swoją troską, która teraz będzie drążyła jego myśli, to tak trudno znaleźć czas, by spocząć i zadać sobie właściwe pytania. I drodzy, nasze społeczeństwo jest całkowicie poddane tym świeckim wartościom. Podobnym wartościom, jakim były wartości Greków i Rzymian. I nie ma tam miejsca dla Boga, choć zawsze jest trochę miejsca na jakiś skrawek samooczyszczającej religii. Pytanie, co jest osią tego wszystkiego, co dzieje się w moim, w twoim życiu? Bóg, który jeśli zechce, to będziemy żyli i zrobimy to lub owo? Czy mam inne wartości, którym się poświęcam, to one wyznaczają rytm mojego życia, kierunek mojego życia, ciężkość? Bo w tych obecnych czasach, a tak zastanawiałem się na tym, chyba mówię o tym może od 10 lat, kiedy myślę o Kościele szeroko pojętym, to widzę, że niektórzy ludzie z nabożeństwa zrobili sobie taki substytut Boga. Przychodzą na nabożeństwo, połykają Boga w pigułce, wierząc, że ta tak zwana boska pigułka będzie działała cały tydzień, najlepiej do następnej niedzieli. I do naszej cyfrowej, tej postindustrialnej epoki, jak ją się już nazywa, w której każdy ma tak mało czasu, pasuje taki Bóg w formie instant. I najlepiej, żeby jeszcze kazanie było w formie fast food, szybko, krótko i do domu. Tak sobie pomyślałem nad apostołem Pawłem, nad tym jego kazaniem, skoninon ktoś mógłby powiedzieć przydługawym kazaniem. Przeciągnął mowę do północy. Ktoś jeszcze spadł z okna, ze znużenia być może, treści kazania nie znam. On nie zostałby drugi raz zaproszony do tego miejsca, gdyby to działo się dzisiaj. Co z tego, że apostoł? Przecież my mamy plany. Dzisiaj każdemu przecież się śpieszy. Nawet w niedzielę są ludzie, którym się śpieszy. Ba, w niedzielę może się śpieszyć jeszcze bardziej. Bo śpieszy nam się do tego, co lubimy. Po całym tygodniu gonitwy, pracy, zmagań. Śpieszy nam się do zasłużonego odpoczywania, celebrowania tego skrawka spokoju, jaki jeszcze został. Stawiam sobie pytanie, a Bóg? Co na to wszystko Bóg? No Bóg bywa jakby trochę obok tego naszego planu na życie. Dobrze by, jakby to jeszcze tak pobłogosławił. Czas przecież, mawiamy, to jest pieniądz. Więc pomyślmy, wszystko, co nie jest korzyścią, co nie jest dochodowe, co nie jest zyskowne, co nie służy mi, czego nie postrzegam jako plus. A ja przecież wiem najlepiej, co mi służy, prawda? To nie jest mi z tym po drodze. Czy tak właśnie to ma wyglądać w naszym życiu? Jak wygląda to w życiu niejednego człowieka, który pozostawił Boga swojego za plecami? Bo wiecie, kiedy Stary Testament mówi o odstępstwie, to Jeremiasz definiuje to, że to po prostu jest odwrócić się do Boga plecami. Człowieka, który ułożył sobie życie tak, że Bóg stał się takim przysłowiowym kwiatkiem do kożucha. Czy tak to ma wyglądać w naszym życiu? Bo wiecie, dobrze jest sobie tak udekorować to swoje życie Bogiem. To tak świetnie wygląda. Ale kiedy myślę o takim życiu, to myślę o tym tak, jakbym patrzył na grób, który jest przyozdobiony pięknym wieńcem. I co z tego, że ten wieniec jest piękny? Te kwiaty za niedługo zwiędną. One tylko zasłaniają jakąś rzeczywistość martwego człowieka. Kiedyś ktoś mi powiedział, pastorze, Biblia dobra jest na niedzielę, a w poniedziałek do roboty trzeba iść. Więc siłą rzeczy te dwie drogi się rozjeżdżają. Spróbuj to zrozumieć. Macie tak? Masz tak, jak twierdził mój rozmówca, że Bóg w prawo, a ty w lewo i spotkacie się, jak Bóg da, jak Bóg pozwoli, w niedzielę? Tylko jak nazwać takie życie chodzeniem z Bogiem? Jaki byłby koniec życia Henocha, pierwszego, o którym czytamy, że jego wiara została wynagrodzona, gdyby tak chodził z Bogiem? A on trzymał się Boga, chodził z Bogiem. I kiedy hebrajski tekst mówi o jego chodzeniu z Bogiem, to to samo słowo jest użyte, kiedy czytamy o rzekach wypływających z ogrodu Eden. One płynęły w ustalonych przez Boga korycie. Tak samo Henoch chodził z Bogiem. W ustalonym przez Boga kierunku. Bóg w lewo, Henoch w lewo. Bóg w prawo, Henoch w prawo. On szukał Boga. Żył z Bogiem i to była żywa wiara. I Jezus powiedział, wracając do naszej historii, że poganie tego, czego tak naprawdę szukają, jest związane z ich bytem doczesnym. Czego my tak naprawdę w życiu szukamy? Wokół czego obraca się nasze życie? Pan Jezus, oczywiście musimy być uczciwi i powiedzieć to, że nie był lekko duchem. Przecież rozpoznawany był jako syn cieśli. A więc znał się więc na rzemiośle. Ja kiedyś uścisnąłem rękę, może nie synowi cieśli, ale cieśli. To wyglądało, jakbym dotykał nieheblowanej deski. I wiecie, pomyślałem sobie, że właśnie tak wygląda ręka człowieka spracowanego. A Jezus musiał znać się też na rzemiośle, znał się na tej ciężkiej pracy, znał smak zmagań tej ludzkiej codzienności, wiedział, co to znaczy zdobywać swój chleb w pocie czoła. Był w ciele człowieka, zebrał wszystkie doświadczenia człowieka za wyjątkiem grzechu. Pewnego razu, gdy już rozpoczęła się ta jego ziemska, publiczna misja, on wziął monetę podatkową, denar, i powiedział, oddawajcie, co cesarskie cesarzowi, a co jest Boże, oddawajcie Bogu. Zobaczmy, w naszym doczesnym życiu zawsze są jakieś doczesne zobowiązania. Żyjemy też w jakiejś rzeczywistości podatkowej. A podatki przecież biorą się z tego, co człowiek wytwarza, z zysków, które wypracuje, z naszego dorobku, z pracy naszych rąk. I oczywiście my wszyscy chcielibyśmy, żeby nasze te doczesne zobowiązania, te podatki były mniejsze, sprawiedliwsze, bardziej życiowe, bardziej uczciwe, niektórzy powiedzą. Na pocieszenie jednak pozostaje nam tylko taki fakt, że w czasach Jezusa i apostołów podatki były drakońskie i lichwiarskie i nikogo to nie obchodziło, jak zwiążesz koniec z końcem do następnego pierwszego. A mimo tego, zobaczcie, Pismo uczy nas, komu należy się podatek, temu podatek, a komu cło, temu cło. Lecz czy zadajemy sobie pytanie o to, co jest Boże w naszym życiu? Co przyszło do naszego życia od Boga? Co w Chrystusie zostało nam podarowane, aby to nasze chrześcijańskie życie było obfite, pełne duchowego błogosławieństwa, obfitujące w duchowe błogosławieństwo? Oddawajcie co Bożego Bogu. Ja muszę wiedzieć, co to jest. Czy zastanawiałeś się nad swoimi zobowiązaniami wobec Boga? Co winniśmy oddawać Bogu? Czasem ludzie, wiecie, w życiu kombinują, jak oddać mniej podatku. I czasem uda im się to jakoś, wykorzystując prawo, tak zwane luki w prawie, a czasem niestety poza prawem to robią. Ale pytanie, czy tak traktujemy również osobiste zobowiązania wobec Boga? Są takie potoczne słowa jak minimalizm, tumiwisizm. Jakiś czas temu słyszałem, że w zborach są czasem apacze. Mówię, kto to jest? To taki, co mówi, a tak, co tu robisz, a tak sobie patrzę. Wy to znacie, wy wiecie, że takie przysłowia są. Dałby Bóg, żeby brały się z powietrza, żeby były wyssane z palca. Co należy oddać Bogu? Słusznie ktoś powie cześć. Słusznie ktoś powie, Bogu należy się wdzięczność. Ale przede wszystkim powinniśmy uznać, że Bogu należy się pierwszeństwo. Tak czy nie? Bogu powinniśmy oddawać pierwszeństwo. Pan Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Szukajcie najpierw. Pomyślmy więc przez chwilkę o tym małym słówku najpierw. O czym ono świadczy? Najpierw oznacza przede wszystkim, nade wszystko, ponad wszystkim, przed każdą sprawą, ponad każdą sprawą, zanim cokolwiek innego zrobię. Słowo najpierw oczywiście nie oznacza, że wszystko inne nie ma znaczenia. Ale to słowo wskazuje po prostu na pierwszeństwo, mówi o ważności czegoś w moim życiu. Wskazuje na nadrzędną wartość, ponad każdą inną. Słowo najpierw mówi o tym, co jest w moim życiu najważniejsze, co jest pierwsze, bez czego nie mogę się obejść ani jednego dnia. Ale zejdźmy na ziemię, ktoś powie, czy to w ogóle jest możliwe w naszych czasach, aby szukać najpierw Królestwa Bożego? Przecież wiemy, ile czasu poświęcamy innym rzeczom, ile czasu upływa nam na pracy, na sprawach rodzinnych, rekreacyjnych, towarzyskich i obowiązkach i innych różnych, przeróżnych i w ogóle na sprawach ogólnie mówiąc tych bytowych, doczesnych. Czy to jest więc możliwe, by zastosować te słowa Jezusa w naszych czasach? Może oni na nic innego nie mieli tyle czasu, jak ci tam na rynku w Atenach, żeby słuchać nowych wieści, ploteczek. Może oni mieli ten czas. My dzisiaj? Drodzy, oczywiście, że jest to możliwe, żeby zastosować słowa Jezusa. Choć zawsze będzie nam towarzyszyła presja, mówiąca nam, że na to, co Boże, nie masz czasu. Że to, co Boże, należy w pierwszej kolejności swojego harmonogramu, swojego grafiku wyciąć. No bo przecież Bóg się zlituje. Bo przecież Bóg jest miłosierny. Bo przecież Bóg jest łaskawy. A ci wszyscy ludzie wokół mnie na mnie liczą. Kontrahenci, klienci, pacjenci, petenci i inni enci. Oni wszyscy są bez litości. Oni nie cierpią zwłoki. O, nie chciałbyś wpaść w ich ręce. Zobacz, cesarz zawsze chciał więcej, niż należało mu się oddawać. Chciał nawet być Bogiem i zażądał od ludzi boskiej czci. Ale czy to oznacza, że chrześcijanie oddający mu podatki mieli również kłaniać się i adorować go jak Boga? Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, mówiło Pismo. I mówi nam do dzisiaj. I w tym, co pierwsze, w tym, co najpierw, oczywiście nie chodzi o porzucenie tego, co jest naturalną częścią naszego codziennego życia. Przecież praca jest błogosławieństwem, rodzina jest błogosławieństwem. Ale wiecie, chodzi o nastawienie naszego serca. Mamy potrzeby, mamy obowiązki w tym świecie. Bóg też to wie. Bóg nas w tym świecie pozostawił. Jest cesarz i jego sprawy. Świat i sprawy tego świata i jest też Bóg i Jego sprawy, czyli to Królestwo Boże, o którym dzisiaj słyszeliśmy, że to u ludzi wydaje się rzecz niemożliwa, ale co u ludzi niemożliwe, u Boga jest możliwe. To jest to Królestwo Boże, które w życiu chrześcijanina ma być najpierw poszukiwane. W liście apostoła Pawła do Rzymian znajdujemy bardzo prosty tekst, który nam mówi, że sprawa Królestwa Bożego nie jest tak bardzo skomplikowana, jak może wielu ludziom by się mogło wydawać. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, czyli nie te sprawy bytowe, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego. Może w tym miejscu się zatrzymam. Czy dążysz do tego? Pan Jezus nie chce, abyśmy byli niewolnikami trosk. On chce dobrze dla mnie, dla ciebie. Skoro więc Pan Jezus każe nam trudzić się czymś, to myślę, że jest to do zrobienia. Jest to do odkrycia, do znalezienia. Kto szuka, ten znajduje. Kto kołacze, tym otworzą. Krótko mówiąc, satysfakcja gwarantowana. Pytanie jednak jest takie, czego naprawdę w życiu szukasz? Na czym naprawdę tobie w życiu zależy? Na czym koncentruje się cała twoja uwaga? Gdzie biegną twoje marzenia i pragnienia serca? Jak definiujesz to swoje życie? Jakie wartości definiują ciebie w sprawach, w jakich się poświęcasz, czy w ogóle w całym twoim codziennym zaangażowaniu? Pan Jezus mówi, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Gdy więc szczerze sobie odpowiemy na pytanie, co jest tak naprawdę ważne w moim życiu, tam znajdziemy też swoje serce. Pewien kaznodzieja powiedział, że w dzisiejszych czasach najwięcej o ważności rzeczy w naszym życiu świadczą czas i pieniądze. To, jak je zdobywamy, jak używamy, jak wykorzystujemy, jak zużywamy wszystkie swoje potencjały darowane nam w tym doczesnym życiu, mówią nam więcej o sercu niż nasze deklaracje, zapewnienia, a nawet modlitwy. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czy jesteś wolny od zniewalających umysł i determinujących twoje codzienne życie, twoje wybory, trosk? Czy jesteś wolny od trosk? Bo wiecie, wówczas wtedy możemy być skoncentrowani na Królestwie Boga. Gdy zaś w moim, twoim życiu troska popędza troskę, siłą rzeczy koncentrujemy się na tym, czego nam brakuje. Siłą rzeczy biegną nasze myśli w kierunku deficytów, by je zaspokoić. Na tym to, co trzeba sobie dodać, zyskać, pozyskać, by uzupełnić ten deficyt. By pozbyć się tego, co mnie gnębi i gryzie. Jezus przez te słowa mówi nam, że nie mamy być zajęci bez opamiętania rzeczami, które Bóg obiecał, że będą nam przydane. Dzisiaj ludzie są skoncentrowani na tym, co mogłoby im być dodane, ale nie zaufali Bogu, więc skutkiem tego muszą, nie mają wyboru innego, troszczyć się o dodawanie. Słowa wszystko inne będzie wam dodane nie oznaczają, że coś po prostu tak ci spadnie z nieba, a ty, ja będziemy nierobami, leniami, a wszystko jakoś się samo stanie z założonymi rękami. Ale wszystko inne będzie wam dodane. To oznacza, że Bóg chce troszczyć się o tą sferę ludzkiego życia, szczególnie gdy ty chcesz poświęcić się trosce o te duchowe rzeczy związane z tym, czym jest Królestwo naszego Pana. Bo Bóg stwarza pewne okoliczności. Bóg aranżuje pewne rzeczy w naszym życiu, byśmy mieli dostęp do tego, co ma być nam przydane. On wszystkim ludziom i całemu stworzeniu składa świadectwo w ten sposób o swoim istnieniu, że też przytoczę mowy Pawła, apostoła z Dziejów Apostolskich, 14 rozdział, 16-17 werset. Mówi, za czasów minionych pokoleń pozwalał On, czyli Bóg, wszystkim poganom chodzi własnymi drogami, jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. A w 17 rozdziale, 30 wersecie mówi, wprawdzie Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Bóg troszczy się o życie człowieka. Skoro troszczy się o lilię, gdzie Salomon nie miał takiego splendoru i takiej chwały, jaką ma jedna z nich. Skoro Bóg troszczy się o wróble, a nie mają spichlerzy, nie zbierają, nie kombinują, jak tu na jutro sobie zapewnić. Tym bardziej Bóg troszczy się o mnie i o ciebie. Modlimy się przecież, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Jak to królestwo ma przyjść do mojego, Twojego życia i jak możemy go doświadczyć, jeśli nie chcielibyśmy skłonić swej duszy, poddać swojej woli, woli tego króla, który nadchodzi, aby objąć panowanie, aby zatroszczyć się o te wszystkie nasze sprawy, potrzeby. Apostoł Paweł w liście do Filipian pozostawił nam takie świadectwo. Mówi, 4 rozdział, 19 wers. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. Takie było doświadczenie Pawła. Nie był przywiązany do tego, co ma, ani nie ubolewał nad tym, czego nie ma. Nauczyłem się żyć w dostatku i potrafię i głód cierpieć. Oj, najdłuższa lekcja w życiu człowieka. A on napisał, nauczyłem się. Takie było jego doświadczenie. Ale on wiedział, że to jest też obietnica. Bóg nie jest skąpy. Bóg nie jest jakimś ubogim krewnym z daleka, którego nigdy nie widziano. Który może chciałby się trochę wzbogacić na tobie. Boża firma zawsze stała dobrze. Moje jest złoto, moje jest srebro, mówi Bóg. Pańska jest ziemia. Mieszkańcy, wszyscy, którzy na niej mieszkają. I to, co ją napełnia. I tak jak człowiek może zaspokoić swój głód czy pragnienie, tak Bóg może człowieka usatysfakcjonować wewnętrznie, zaspokajając i uspokajając jego zatroskaną duszę. Gdy uczniowie chodzili z Jezusem, ciągle ta lekcja się powtarzała w ich życiu. Wielokrotnie zastanawiali się nad tym, co będą jeść. Choć widzieli cuda, nie opuszczała ich ta myśl, że mają za mało. I co teraz zrobimy? I co z nami będzie? I kiedy człowiek myśli o czymś więcej, albo skupia się na tym, czego mu brakuje, to co dzieje się w jego życiu? Kiedy człowiek trapi się tym, że nie wystarczy. Często dlatego tak jest, że nie czujemy się bezpiecznie. Że to ma do czynienia z kwestią naszego bezpieczeństwa. Nie czujemy się pewnie. Obawiamy się. Boimy się o przyszłość swoją, naszych rodzin, naszych dzieci. Gdy Bóg nie jest po prostu źródłem naszego bezpieczeństwa, to nigdy nie opuści nas ta myśl i ta troska. I będziemy ciągle myśleć, co możemy przedsięwziąć. I albo sobie lepiej z nią, z tą troską poradzę, albo gorzej. Albo okaże się bardziej przedsiębiorczy w życiu, albo mniej zaradny w życiu. I drodzy, właśnie poganie, żyjący bez Boga, nigdy nie potrafili się pozbyć swoich trosk. Ale czy my, uczniowie Jezusa, naśladowcy Jezusa, umiemy zastosować lekcję Pana Jezusa do swojego życia? Uczniowie pewnego razu, płynąc na łodzi z Jezusem, myśleli o tym, że chleba nie mają. A było to po tym, kiedy widzieli, że Jezus nakarmił tłumy. I to dwukrotnie. Dlaczego się trapili brakiem prowiantu, brakiem zapasów na ten najbliższy paregodzinny, kilkagodzinny rejs? Autor Ewangelii mówi nam bardzo prosto z mostu. Było tak dlatego, że ich serce było nieczułe. Te cuda nie przemieniały ich serc, tak aby odtąd w tej sferze życia mogli zaufać Stwórcy, mogli zaufać swojemu Mistrzowi. I drodzy, my też doświadczyliśmy przecież tak wielu cudów w życiu. Ale czy jest tak, że ciągle dogania nas ta sama wątpliwość? Czy na pewno Bóg powiedział, że i tym razem mnie wesprze, i tym razem wysłucha mojej prośby, i tym razem usłyszy moją modlitwę. Pewnego razu Izrael po 70 latach niewoli babilońskiej mógł powrócić do swojej ziemi. I wiemy, że najpierw pod dowództwem Nehemiasza zaczęli budować mur. Mur miał wiele bram. Nazwy tych bram mówią nam o tym, że tak naprawdę odbudowywano królestwo. A patrząc w przeszłość, odbudowywano też swoje świadectwo, ponieważ mur w gruzach oznaczał, że byli nieposłuszni Bogu w przeszłości. Ich ojcowie odwrócili się od Boga. I w czasie tej budowy każdy budował w różnych miejscach. Byli też tacy sprzedniejsi z rodu Tekoa, którzy nie zgięli swojego karku. To byli tacy wyznawcy, którzy nie byli chętni do uniżenia, do tego, żeby rękę do pługa przyłożyć, no bo to takie mało zacne przedsięwzięcie było dla nich. Co to za wyróżnienie dla książęcego rodu budować jakiś kawałek muru albo może, nie daj Boże, bramę śmietnisk, bo też taką budowano. Co to za splendor, co to za chwała. Tamtędy nawet król nie będzie wyjeżdżał. Co to za wyróżnienie. I tak to jest z Królestwem Boga. Są tacy ludzie, którzy skłaniają się do budowy, są tacy, którzy tego nie zrobią. I wiecie, gdy dokończono odbudowy tych murów, więc odbudowano mur, tą hańbiącą pamiątkę o niewierności ojców, to wtedy możemy zaobserwować też, jak budowano go. Że w jednej ręce trzymano włócznie, w drugiej ręce kielnie, że było wiele przeciwności, ale w końcu gdzieś doszła ta praca do jakiegoś punktu i zabrali się za kolejną budowlę. Świątynia. Odbudowa świątyni. Założono fundament, wybudowano ołtarz, lecz na tym, okazuje się, poprzestali. Zajęli się sprawami swojego obejścia, zajęli się sprawami, które ich nurtowały, a w międzyczasie coś się zmieniło. Otóż przyszedł zły czas, przedłużała się pora suszy, stracili opłacalność wszystkiego, przyszła drożyzna. Powinno być czegoś 20 F, a było przy większym wysiłku z plonów tylko 10 F. Przyszedł trudny czas. W finansach, w gospodarce. Jeszcze pojawiła się jakaś zewnętrzna presja, która im towarzyszyła cały czas, że jak jacyś wrogowie ciągle grożą, że nadciągną i zburzą i mury i ten całe wszystkie ich marzenia. I w efekcie tej kulminacji, tych niesprzyjających okoliczności życia, wiecie co oni zrobili? Co wy zrobilibyście? Bo oni porzucili Boże dzieło, do którego wcześniej przyłożyli rękę i skupili się na swoich sprawach. I kiedy otwieram taką krótką księgę, księgę Ageusza, to czytam takie słowa, posłuchajcie proszę. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale. Mówi Pan, liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże i na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Ludzie zajęli się swoimi sprawami. Zajęli się realizacją swoich planów. Zajęli się zabezpieczaniem swojego materialnego życia. Zajęli się zadbaniem o jakąś swoją wygodę. Zabezpieczeniem perspektywy na przyszłość. Wszystkim się zajęli. Wszystko ogarniali. Ale nie to, czego Bóg oczekiwał. Oni nie porzucili oczywiście świątyni całkowicie. Oni tylko te sprawy, wiecie, budowlane pozostawili tam na głowie królowi Zorobabelowi, kapłanowi Jozuemu. Może uspokoiły się ich sumienia. No przecież ktoś jest powołany do tego, kto się może tym zajmować. Jednak cała ta odbudowa stanęła w martwym punkcie. Ludzie poddali się wówczas takiej innej mentalności. Właśnie mentalności okalających ich narodów. Wpadli w taką matnię, w takie błędne koło niekończącej się troski. Oni wpadli w taki schemat myślenia, że gdy masz mniej, gdy jest za mało, a z nieba przecież nic nie spada, to naturalną reakcją człowieka jest co? Zdobyć więcej, pracować więcej, zabezpieczyć się więcej, zrobić to może szybciej od innych. Wtedy trzeba zdwoić siły, trzeba więcej oddać się temu, bo to przecież gwarantuje co? Dobrobyt, stabilizację, wolność od trosk. Czy oni byli wolni od trosk? Oni jedli, pili, ubierali się, lecz ciągle nie było spełnienia i zadowolenia w tym. Mimo tego, co mieli, nie opuszczała ich obawa i troska. Jedli, lecz nie dosyta. Pili, lecz nie gasili pragnienia. Ubierali się może w co chcieli, lecz nikt nie czuł ciepła. A każdy, kto pracował, staczał w wojnę z dziurawym workiem. Wkładasz rękę do sakwy i zamiast brzęku monet znowu czujesz, co, jak to mówią, płótno? To tak jakby sięgał do kieszeni i zamiast uspokajającego szelestu dziura budżetowa. Patrzysz na konto, mniej niż przewidywałeś, niż zakładałeś. Po opłatach, po rachunkach dużo mniej niż liczyłeś. Ciągle więc na coś brakowało. Niby było więcej, ale jakby tyle samo. Niby tyle samo, ale jakby trochę mniej. Więcej obaw, więcej strachu, więcej trosk, więcej myślenia, jak i co jeszcze można zrobić. I wiecie, dziś tak wielu ludzi w to wpada. A jeszcze czasem można na taki genialny pomysł wpaść, jak tamci. Może podzielę się z tym z Bogiem. A On nie będzie miał wyjścia i pobłogosławi mój posiew, zasiew. A Bóg? Bóg zdmuchnął to, kiedy to przynieśli. Bo człowieka można kupić, ale Boga nie można przekupić. Bóg nie jest łasy na łapówki. Bóg mówi, to ja sprowadziłem na was tą posuchę. To ja sprawiłem, że ziemia zatrzymała plony. To ja wstrzymałem swoją rosę nad wami. Rozumiecie dlaczego? Dlatego, że każdy z was gorliwie krząta się koło własnych spraw, a mój dom pozostawiliście w gruzach. Mówi, zważcie więc, jak się wam powodzi. Rozważcie to dobrze. I gdy przemówił do nich prorok Ageusz, to lud przejął się lękiem od Pana. Przejął się lękiem przed Panem. Prorok poruszył ducha wszystkich tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów. Może nie było końca telefonów dzisiaj. Dobra ta Mariana, a w czym mógłbym jeszcze pomóc? A co trzeba by jeszcze zrobić? A jest może jakiś jeden metr wolny, żeby go umyć w zboże? A może żarówkę trzeba wykręcić? A może zakręcić? A może gdzieś woda kapie? A może to się dzieje? A może tamto się dzieje? On by musiał sekretarkę zatrudnić, chociaż może ma. Zważcie, jak się wam powodzi. Bóg mówi, poruszę narody, napłyną kosztowności, moje złoto, moje srebro, przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Lecz zwróćmy uwagę na słowa Ageusza, 2 rozdział 5 werset. Mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się. I tutaj mamy źródło ich problemu. Strach to źródło wielu problemów człowieka, że popada w troski jak poganie. Strach jest tą siłą napędową, że człowiek się zabezpiecza, że wybiega w przyszłość tą swoją zapobiegliwością i przewartościowuje tak swoje życie, by sobie dodawać, by sobie gromadzić. A potem, kiedy przychodzi prawdziwa decyzja, to jak ten bogaty młodzieniec odszedł zasmucony, posępiały. O tym czytaliśmy na wstępie nabożeństwa. Bo całe jego życie było zbudowane na tym. I Pan może dzisiaj do nas kieruje te słowa i mówi do ciebie najpierw: mój duch jest stale z tobą, nie opuściłem cię. Ale zważ na to, jak ci się powodzi. Drodzy, strach jest tym czynnikiem, który sprawia, że człowiek stawia na sprawy bytowe wyżej, niż powinny one stać. I to ma do czynienia z poczuciem bezpieczeństwa, z obawami, które nękają nasze umysły. Poczucie bezpieczeństwa zaś możesz zdobyć tylko w dwojaki sposób. Nie ma trzeciej drogi. Tylko dwa sposoby są na to. Albo zaufasz Bogu, albo sam postanowisz kontrolować swoją sytuację życiową. Człowiek często wybiera to drugie, bo wydaje mu się to prostsze. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bo masz wszystko w zasięgu. Bo coś robisz, a gdy coś zrobisz, to będzie lepiej. Nie tak samo, jak było. Problem jest w tym, że życie jest tak bardzo skomplikowane, żeby mieć cały czas poczucie bezpieczeństwa, to nie da się wszystkiego kontrolować. Nie da się trzymać wszystkich sznureczków w rękach. Zbyt wiele zmiennych jest w życiu, które nie zależą od nas. Dlatego ludzie żyją od troski do troski. Żyją w stresie, żyją w napięciu, żyją w nerwach. Przychodzą do domu z pracy i bomba wybucha. A żona nie wie, od czego to. Bo zupa była zasłona. I nie chodzi o to, że ci, którzy ufają Panu, nie mają trosk. Ale chodzi o to, że troski nie zmieniają ich serca. I ich samych w tej determinacji poszukiwania Królestwa Bożego najpierw. Bo ufają, że Pan troszczy się o ich życie. Daleko lepiej niż oni sami by to zrobili. Nie ulegają więc tej presji tego świata, przewartościowania życia tak i przeorganizowania go tak, by zaspokoić swoje potrzeby najpierw. Jezus powiedział, że mamy nie troszczyć się. A Biblia mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzajcie prośby wasze Bogu. Filipian 4, rozdział 6, werset. Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma was staranie, mówi apostoł Piotr. Inne przekłady mówią, przerzućcie wszelką troskę na Niego, bo Jemu zależy na was. Jesteśmy, poszerzając kontekst tego fragmentu, bardziej cenni niż wróble, które Bóg żywi, bardziej cenni niż lilie, które Bóg przyodziewa. I nawet jeden włos bez woli Boga nie może spaść z twojej głowy. Jeśli nie zaufasz Bogu, jeśli tego nie zrobisz, jeśli nie przyjmiesz Słowa Bożego w takich dniach, w których teraz żyjemy, jeśli to swoje życie będę ciągle trzymał w swoich rękach, to wówczas jest bardzo możliwe, że to wszystko, z czym się zmagasz, zniewoli cię. I bardzo ciężko będzie ciebie wyrwać z tego. I stanie się to dla ciebie jarzmem. Biblia mówi jarzmem niewoli, sidłem. Bo Biblia mówi o obcym jarzmie, nieprawym jarzmie, jarzmie zniewalającym. Ukazując nam, że są ludzie, są sprawy, są takie problemy, troski i nałogi, które mogą człowieka tak pochłonąć, tak go ukierunkować i tak go utrzymać w strachu, aby czasem nie wpadło mu do głowy szukać najpierw Królestwa Bożego. Ale Jezus mówi też o innym jarzmie i tym chcę do was powiedzieć na zakończenie. Jezus mówi, Mateusz, Ewangelia 11, rozdział 28, wers, mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. I dla wyjaśnienia przypomnę, że jarzmo było po prostu zwyczajnym narzędziem rolniczym. To był zaprzęg dla pary wołów. I użycie tego obrazu wskazuje nam na powstające więzi, na powstające związanie, na pewien kierat. I w przypadku obcego jarzma człowiek musi robić w nim to, czego nie chce. z konieczności musi żyć tak, jak nie musiałby. Nie tak, jak z głębi serca pragnąłby. I w tym jarzmie uchodzi z człowieka powoli duchowe życie. Tam nie ma miejsca na najpierw Królestwo Boże. A więc zadajmy sobie pytanie. W jakim jarzmie dzisiaj tu przyszedłeś? Jeśli to jest takie nieprawe jarzmo, jeśli twoje troski mają charakter natrętny, że twoje życie wygląda jak życie niewolnika z powodu trosk, to Izajasz mówi, że powinieneś zerwać powrozy jarzma, a możesz to zrobić w Panu, w modlitwie i w poście. Właśnie prawdziwy post to zrywanie powrozów nieprawego jarzma. Możesz otworzyć serce i wylać przed nim wszelką troskę. Możesz poprosić o uwolnienie. Możesz zapragnąć i uwierzyć, że w Bogu jest wszystko możliwe, dla człowieka niemożliwe. A czym jest to jarzmo Jezusa? Chodząc w jarzmie Pana Jezusa, po prostu szukasz najpierw Królestwa Bożego. Bo Jezus stawiał sprawy Ojca przed wszystkimi. On powiedział, moim pokarmem jest czynić wolę Ojca. Jezus wiedział, że dlatego przyszedł na ten świat. Wiedział, jaki sens ma jego życie, jaka droga jest przed nim do pokonania. I dzisiaj On jest naszą drogą, prawdą i życiem. I tylko w Nim, z Nim i przez Niego możemy dotrzeć do domu Ojca. Pomyślmy więc o tym na chwilę. Żyjemy w trudnych, ciekawych czasach, trudnych, nie zanosiąc się na łatwiejsze czasy. Jeśli pierwszeństwo dla Bożego Królestwa jest już w moim, twoim życiu historią, wspomnieniem o tej pierwszej miłości, która pouczyła cię, co ma być najpierw, to musisz do tego wrócić. Słowo mówi, wróć, duszo moja, do pokoju swego, bo Pan był dla ciebie dobry. Jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie, mówi apostoł Paweł, wtóruje jakby tym słowom. A potem pisał o tych, którzy poszli na manowce. Tak trudno nam wytrwać w tym, co najpierw, w tym, co pierwsze, w tym, co z miłości. I wiecie, to jest tak, że człowiek, gdy odpłynie daleko od brzegu i chce wrócić, to tak trudno jest mu wrócić. Tak opada z sił, brakuje mu tych sił. Tu potrzebny jest zbór, tu potrzebna jest grupa, choćby domowa, choćby grupa wsparcia, choćby grupa takich ludzi, którzy jak Mojżeszowi wzniosą te twoje ręce, utrzymają te ręce u góry, abyś mógł zwyciężać w tych trudnych, dziwnych dniach. Biblia mówi dużo o powrotach ludzi do Boga. Dużo mówi o powrocie człowieka do Boga. I w tym nie ma nic wstydliwego, gdy człowiek przyznaje się do miejsca, w którym jest. Przyznaje się, że odszedł za daleko. Że porzucił może jakąś służbę. Że zajął się czymś bardziej innym. Że coś przykuło jego uwagę. A to wszystko obawy i strach. Jeśli chcesz zawrócić Izraelu, mówi Pan, to zawróć do mnie. Bóg zawsze stawia wybór, a diabeł zawsze stawia presję. Bóg ustami Jeremiasza mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 11 do 13 wersetu. I wiecie, już prawie kończymy. Można żyć dla dziurawego worka. Tak się da żyć. Można żyć przy zdwojonym wysiłku dla 10 F zamiast 20. Można żyć w jarzmie niewoli. I można żyć życiem utrapionym dniem jutrzejszym. To się da żyć. Wielu ludzi tak żyje. Tylko powiedz mi, co to jest za życie? Co to jest za życie? Zważcie, jak się wam powodzi, mówi Ageusz. I zwróćmy uwagę na czas obecny i czas przeszły. Zwróć uwagę na swoje utrapienia. I zobacz, że wie Ojciec wasz niebieski, mówi Jezus, że tego wszystkiego potrzebujecie. Gdzież jest taki ojciec, gdy go prosisz o chleb, to da ci kamień? Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, Biblia mówi, wysłucham was. Tu się nic nie zmieniło. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. No to zacznijmy szukać najpierw Królestwa Bożego, jeśli ktoś tego do tej pory nie zrobił. A jeśli od tej myśli odstąpiliśmy, bo coś innego zajęło nas, to wróćmy do tego. Wróćmy do tego, co było pierwszą miłością. Wróćmy do tego Boga, tak jak było na początku. Jeśli mnie szukać będziecie, mówi Pan, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać, jak? Całym swoim sercem. A całym sercem to po prostu szukanie najpierw. To szukanie przede wszystkim. To szukanie ponad wszystko. I zobaczcie, o pewnym człowieku jest powiedziane tak. Celowo nie powiem na razie gdzie. Przeczytam. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, to też szczęściło mu się. O kim? O królu Hiskiaszu przeczytałem. O takim królu, który we wszystko wkładał całe serce, aby szukano Boga. To też szczęście, takie doczesne szczęście towarzyszyło jego życiu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko, o czym Ojciec nasz wie, że tego potrzebujecie, będzie wam dodane. I zauważysz to w bardzo prosty sposób. Otwierając może jeden z psalmów, przeczytasz i powiesz, ja tak mam. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo ty sam sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Niech Bóg was pobłogosławi tym słowem. Amen.